Na przegląd zagraniczny w radiu RMF24 zaprasza Andrzej Kochut.
Słuchajcie, przeglądu zagranicznego. Wiele się dzieje w kwestii amerykańskich żołnierzy w Europie. Najpierw była zapowiedź wycofania 5000 żołnierzy z Niemiec, potem wstrzymanie rotacji 4000 do Polski. Wreszcie obietnica prezydenta Trumpa, że kolejne 5000 do Polski trafi. Ze mną dziś Jacek Tarociński, analityk Ośrodka Studiów Wschodnich, autor znakomitego raportu "Czy kołdra jest za krótka? Reforma i modernizacja sił zbrojnych USA". Raport polecam, dostępny na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich. Witaj.
Witaj i witam Państwa.
Czy to jest moment, kiedy możemy odetchnąć z ulgą, bo cały zeszły tydzień spędziliśmy na spekulacjach, czy ci żołnierze amerykańscy z Polski znikną, co to oznacza dla naszego bezpieczeństwa, co Polska powinna w tej sytuacji zrobić. Teraz jest zapowiedź, która idzie zupełnie w inną stronę. Żołnierzy ma być więcej, żołnierze mają po prostu pozostać. Co właściwie wiemy na ten moment, jeżeli chodzi o amerykańską obecność w Polsce i ewentualne zmiany?
Niestety wiemy niewiele, ponieważ jest pewna desynchronizacja między ogłoszeniem politycznym a wykonaniem wojskowym, którym już obserwowaliśmy. Prezydent Trump najpierw zatwitował o wycofaniu 5000 żołnierzy z Niemczech, potem się okazało, że to nie z Niemiec, a z Europy, a tak w ogóle to spośród tych 5000 żołnierzy to 4000 zostanie wstrzymanych z Polski. Na szczęście dzięki ofensywie dyplomatyczno-polityczno-medialnej wszystkich polskich stronnictw politycznych i medialnych udało się zmienić tą decyzję i teraz zamiast być 4000 mniej żołnierzy w Polsce, to będzie 5000 więcej. Ale co to dokładnie oznacza? To dopiero w najbliższych tygodniach, najprawdopodobniej do połowy czerwca, polskie Ministerstwo Obrony Narodowej, polski Sztab Generalny razem ze swoimi amerykańskimi odpowiednikami mają dokładnie rozplanować i wykonać.
Czyli krótko mówiąc, z jednej strony mamy oświadczenie polityczne prezydenta Donalda Trumpa, który mówi: moją wolą jest, żeby żołnierzy w Polsce było więcej, a teraz przechodzi to już na taki szczebel techniczny, gdzie w Pentagonie musi się zdecydować, jakich żołnierzy, w jakim czasie do Polski można wysłać i tak dalej, i tak dalej. Jak rozumiem, to jest dopiero do wypracowania.
Dokładnie tak, zgodnie z amerykańskim systemem prawnym. Oczywiście prezydent jest tak zwanym commander in chief, no ale on nie dyryguje pojedynczymi brygadami czy nawet dywizjami sił zbrojnych USA. Robi w jego imieniu to oczywiście sekretarz obrony, który też nie zaprząta sobie głowy takimi małymi rzeczami jak 5000 żołnierzy tu i tam. Robi to sztab połączony razem ze wszystkimi szefami kolegium oraz potem dowódcy już regionalni, w tym przypadku generał Grinkiewicz jako dowódca JUKOM i najwyższy dowódca NATO jednocześnie.
A czy w tym momencie mamy już większą jasność, co właściwie wydarzyło się te kilka dni temu, kiedy nagle gruchnęła wiadomość, rotacja 4000 żołnierzy amerykańskich do Polski została wstrzymana, pojawił się chaos nie tylko w Polsce, gdzie zastanawialiśmy się, co właściwie się wydarzyło i dlaczego do tego doszło, ale również w Stanach Zjednoczonych politycy w Kongresie pytali, skąd taka decyzja, kto tą decyzję podjął, czy dzisiaj już lepiej wiemy, jakie mechanizmy, albo raczej jaka osoba, czyja decyzja stała za tymi problemami, które w ostatnich dniach obserwowaliśmy.
Nie wiemy na 100%, ale jestem w stanie odtworzyć dla Państwa pewien ciąg przyczynowo-skutkowy, który, jak mi się wydaje, moją najlepszą wiedzą, wydarzył się w ostatnich dwóch tygodniach. Mianowicie wszystko rozpoczęło się oczywiście od posta na Truth Social prezydenta Trumpa, który zadeklarował, że będzie o 5 tysięcy mniej amerykańskich żołnierzy w Niemczech. I potem on wydał tego typu polecenie do wykonania sekretarzowi obrony wojny Hexetowi, który następnie zoperacjonalizował to w postaci pisemnego już rozkazu dla amerykańskich mundurowych, i popełnił tutaj podstawową różnicę względem deklaracji prezydenta, bo nie napisał już w tym pisanym rozkazie o 5000 żołnierzy mniej w Niemczech, a w Europie. I takie dyspozycje dostał generał Grinkiewicz. Jak takie dyspozycje otrzymał generał Grinkiewicz, to on usiadł ze swoimi innymi generałami amerykańskimi do dyskusji. Jednym z nich był pełniący obowiązki szefa sztabu US Army i sekretarz obrony, sekretarz armii Driscoll, do których on zadzwonił i razem wypracowali, że najbardziej sensowną z punktu widzenia mundurowego, już nie polityka, opcją będzie wstrzymanie rotacji w Polsce, ponieważ ta rotacja właśnie miała się odbyć, będzie to najtańsze, będzie to oznaczało najmniej bólu głowy logistycznego, finansowego oraz no, nie popsuje żadnej amerykańskiej obecności stałej, nie rozwali jakiegoś dowództwa, nie będzie oznaczało wielkich przesiedleń dla rodzin, którzy tutaj żyją, więc tak ogólnie z punktu widzenia osoby w mundurze wydawała się to najbardziej stosowna opcja i generał Grinkiewicz taką decyzję, mając do niej uprawnienia, to bardzo ważne, podjął i wykonał. Potem wydaje się, że on nie do końca poinformował o dokładnych szczegółach tej decyzji swoich przełożonych. I z tego narodził się cały chaos, bo oczywiście w Polsce dowiedzieliśmy się o tym, nasi politycy zaczęli się komunikować z politykami amerykańskimi, którzy też oczywiście nie mieli żadnego pojęcia, co się wydarzyło, ponieważ zrobił to generał Grinkiewicz w dość małym gronie osób zaufanych, a sam prezydent USA w tym czasie był w Pekinie, więc też bardzo mocno odcięty od bieżących wydarzeń i informacji.
Krótko mówiąc, była decyzja polityczna Donalda Trumpa, później właśnie ten szczebel techniczny spełnił tą obietnicę czy zapowiedź Donalda Trumpa w sposób z punktu widzenia mundurowych najlepszy możliwy, a Polska otrzymała cios rykoszetem. Tutaj oczywiście nasuwa się istotne pytanie, czy ta liczba amerykańskich żołnierzy w Polsce, która miała spaść, teraz wygląda na to, że może wzrosnąć. Ma tutaj kluczowe znaczenie. Czy to jest ten parametr, który rzeczywiście z naszej perspektywy jest taki najbardziej kluczowy? Czy to będzie 6 tysięcy, czy 10, czy 12 tysięcy? Jak na to patrzeć?
Z perspektywy doraźnej i naszego dobrego samopoczucia jest oczywiście to bardzo ważne. Z punktu widzenia operacyjnego, czy obrony szerokiej Europy, to czy brygady jest jedna, czy trzy na froncie od Helsinek aż po Sofię nie robi aż tak dużej różnicy. Dużo ważniejsze jest komunikacja i to, co się wydarzyło. Przede wszystkim z punktu widzenia odstraszania, bo na co dzień chodzi nam przecież o odstraszanie, póki co Rosji, jeszcze z nią nie walczymy. Bardzo ważne jest zachowanie spójności sojuszu i pokazywanie, że Amerykanie są gotowi tę obronę podjąć. I w pierwszych tygodniach, dniach był z tym gigantyczny problem przez ten chaos informacyjny, ale nagła zmiana decyzji Donalda Trumpa i twarde opowiedzenie się nie tylko za przerwaniem zmniejszenia, ale za wręcz zwiększeniem tej obecności jest przekuciem sytuacji co najmniej średniej w bardzo dobrą, bo pokazuje, że pomimo błędnych decyzji szczebla niepolitycznego, szczebel polityczny jak najbardziej potwierdza swoje zaangażowanie i kontynuację tego zaangażowania na nawet zwiększonym poziomie.
Czy w związku z tym nie musimy się już dłużej martwić o amerykańską obecność w Polsce, bo ta sytuacja, którą obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach, spowodowała wiele takich dosyć nerwowych komentarzy, czy Polska nie zainwestowała zbyt wiele w relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czy może nie powinniśmy w większym stopniu się usamodzielnić? Jak na to patrzeć i czy taka samodzielność w ogóle jest możliwa?
Z perspektywy średnio i długoterminowej, niestety sama polityka amerykańska będzie nas zmuszała do większej samodzielności. Wraz z jeszcze poprzednią administracją prezydenta Bidena na szczycie NATO w DC, a następnie za prezydenta Trumpa na zeszłorocznym szczycie NATO w Hadze ustalono zmianę alokacji sił. Znaczy w całym NATO będzie tyle samo dywizji, brygad i korpusów, jednak Amerykanie będą z tych całych sił stanowili już nie 60%, a między 40 a 30%. I ta zmiana wyważenia, tak zwany burden shifting, będzie postępował. Oczywiście obecna administracja chciałaby, żeby to się dokonało jak najszybciej, a my, Europejczycy, chcielibyśmy, aby dokonywało się to jak najwolniej i pozwoliło nam zbudować nasze siły. I stąd tak duże zbrojenia w Niemczech, w państwach skandynawskich i też w Polsce, które nadal przyspieszają. I zarządzanie tym procesem będzie w najbliższych latach, paru, najbardziej krytycznym procesem, bo tak czy siak z racji na wzrost rywalizacji z Chińską Republiką Ludową dla nas w Europie będzie dostępnych amerykańskich sił coraz mniej. I to nie chodzi o to, że fizycznie w Europie będzie mniej sił, tylko na wypadek konfliktu w Europie Amerykanie przyślą mniej sił wzmocnienia i to dywizji, lotniskowcowych grup bojowych, skrzydeł lotnictwa myśliwskiego, transportowego, etc.
No dobrze, to jeszcze druga część tego mojego pytania o ewentualną samodzielność Polski. Czy w takim razie, może nie oglądając się na Amerykanów, powinniśmy się uniezależniać i na ile jesteśmy w ogóle w stanie to zrobić? Pytam o to, bo wiele tego rodzaju głosów się w przestrzeni publicznej w ostatnim czasie pojawiło.
Oczywiście. Niestety z racji na to, że Polska jest państwem średnim i jej populacja wynosi tylko te 38 milionów ludzi, a nasza gospodarka jest tylko 20 największą gospodarką świata, a nie trzecią albo drugą, nie jesteśmy w stanie być w pełni samodzielni. Żadne państwo, tak naprawdę nie licząc Stanów Zjednoczonych i Chińskiej Republiki Ludowej, obecnie z tym drugim to zastrzeżeniem, nie jest w stanie być samodzielne, w pełni samodzielne, czy to technologicznie, czy to wojskowo. Dlatego potrzebujemy tej współpracy i my jako nawet szersza Europa, państwa Unii Europejskiej, również nie jesteśmy w stanie być w pełni samodzielni, co pokazuje choćby Francja, która dąży do tej samodzielności i nadal nie jest w stanie jej osiągnąć i musi kupować pewne rodzaje uzbrojenia albo systemy z samych Stanów Zjednoczonych. Czy to są katapulty do lotniskowców, samoloty wczesnego ostrzegania i dowodzenia, czy inne systemy. Także nikt tak naprawdę nie jest w stanie być samodzielny, ale również nikt poza Stanami Zjednoczonymi i Chinami właśnie nie chce też ponosić kosztów samodzielności, bo te koszty idą w wielokrotność całości polskiego PKB.
A co z takim głosem, że może w takim razie powinniśmy postawić na europejski przemysł uzbrojeniowy, na europejskich sojuszników, a mniej się oglądać na sojusznika za oceanem, ponieważ to europejskie państwa są nam jednak bliższe, lepiej rozumieją zagrożenia, które na kontynencie na nas się czają, więc być może będą dla nas bardziej wiarygodnymi partnerami, zwłaszcza kiedy, jak wspominałeś, Stany Zjednoczone bardziej zwracają się w kierunku Indo-Pacyfiku.
Europejscy sojusznicy nadal potrzebują co najmniej 10 lat, aby odpowiednio rozwinąć swoje siły zbrojne, aby móc wypełnić te amerykańskie luki. Tak one nie będą wypełnione w całości. Ponadto sami europejscy sojusznicy, nawet ci zachodnioeuropejscy, polegają w znacznym stopniu na Stanach Zjednoczonych. Już nawet wspomniana Francja, która najmniej polega i tak polega. Hiszpania wyposaża swoje okręty w amerykańskie systemy dowodzenia i pociski, tak samo Niemcy. Więc nie ma tej ucieczki od Amerykanów w perspektywie nawet 20-letniej wymiarze konwencjonalnym, a jeszcze jest przed nami cały słoń w tym pokoju, jakim jest wymiar odstraszenia nuklearnego, w którym Amerykanie po prostu nie są w stanie być zastąpieni w jakiejkolwiek wyobrażalnej perspektywie przez państwa europejskie.
Bo taki arsenał nuklearny jak Stany Zjednoczone porównywalny ma tylko Rosja.
Owszem, Chiny chciałyby dążyć do pewnego parytetu sił nuklearnych z Ameryką i Rosją i zakładają, że nastąpi to dopiero w latach 40., a trzeba podkreślić, że obecnie mają najszybciej rozwijający się potencjał nuklearny na świecie.
Rozmawiałem z Jackiem Tarocińskim, analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, specjalizującym się w kwestii amerykańskich sił zbrojnych. Bardzo za tą rozmowę dziękuję.
Również dziękuję.
Trwa przegląd zagraniczny Radia RMF24.
Stany Zjednoczone oskarżają Raula Castro, były minister obrony i były prezydent Kuby oraz brat słynnego lidera rewolucji, został oskarżony w związku z incydentem z 1996 roku. Chodzi o sytuację, w której Kubańczycy zestrzelili dwa cywilne samoloty należące do organizacji Brothers to the Rescue, założonej przez Kubańczyków z USA. Zadaniem tej organizacji była pomoc dla innych Kubańczyków uciekających z wysp na prowizorycznych tratwach. W wyniku ataku zginęło wówczas 4 osoby, w tym 3 obywateli Stanów Zjednoczonych i teraz Amerykanie wysuwają akt oskarżenia przeciw byłemu ministrowi obrony, właśnie Raulowi Castro, który miał mieć kluczowy wpływ na tamtą decyzję. Ten ruch ma jednak szerszy kontekst. To element presji na kubański reżim i uderzenie we wciąż bardzo wpływowego, choć nie sprawującego już żadnych urzędów, byłego polityka. Waszyngton sądzi, że sytuacja na Kubie dojrzała do zmiany reżimu. Więcej o tym opowiadałem w ostatnim podcaście Wszyscy ludzie Trumpa, który możecie znaleźć na YouTubie i platformach streamingowych.
Andrzej Kochut i przegląd zagraniczny Radia RMF24.
Peter Madziar, nowy premier Węgier, odwiedził Polskę. Polityczna zmiana zaczyna być już odczuwalna. Węgrzy wycofają swoje weto w sprawie miliardów euro z unijnych środków, które nasz kraj miał otrzymać jako rekompensatę za pomoc Ukrainie. Decyzję o zablokowaniu tych środków podjął jeszcze Viktor Orban w 2023 roku. Jeśli chodzi o samego Orbana, on również może odczuć poważne zmiany. TISA, czyli Partia Madziara, ma większość konstytucyjną i zamierza ją wykorzystać. Do węgierskiej konstytucji miałby zostać wpisany limit kadencyjności premiera, 2 kadencje, maksymalnie 8 8 lat na urzędzie, no a dla Orbana, który rządził Węgrami przez 16 lat, oznaczałoby to definitywny koniec szans na powrót do sterowania krajem.
Trwa przegląd zagraniczny Radia RMF 24.
A teraz temat chiński, bo po Donaldzie Trumpie do Pekinu zawitał Władimir Putin, ale podobnie jak amerykański prezydent, wiele ze stolicy Chińskiej Republiki Ludowej nie wywiózł. Ze mną dziś profesor Marcin Jakobi, sinolog Uniwersytet SWPS. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Po co ta wizyta Putina tuż po wizycie Trumpa? Czy to miał być jakiś sygnał ze strony Pekinu pod adresem Waszyngtonu?
Z jednej strony to jest sygnał, który pokazuje, że Chiny nie będą żegnać się ze swoimi starymi przyjaciółmi po to, żeby z Amerykanami ułożyć lepsze relacje, i sygnał, że to teraz Donald Trump i Władimir Putin udają się do Pekinu, a nie Chińczycy muszą zabiegać o jakieś relacje, jeżdżąc do tych innych państw. Więc jest to rodzaj takiego symbolu, że teraz Chiny są w centrum, Chiny są najważniejsze. Ale oczywiście jeszcze są do tego interesy. Podpisano 20 umów, zapowiedziano kolejne 20, więc ta wizyta była dużo bardziej konkretna niż wizyta amerykańska parę dni wcześniej. No a Rosjanom bardzo zależało na uruchomieniu gazociągu Siła Syberii 2, a Chińczycy tutaj zagrali, można powiedzieć, dość strategicznie, pokazując Rosjanom, że oni jednak muszą czekać, bo niekoniecznie Chińczykom ten gazociąg jest tak naprawdę bardzo potrzebny.
No właśnie, co tutaj się wydarzyło? Bo to wydawało się takim dużym rosyjskim celem. Sporo się o tym mówiło przed tą wizytą. Szefowie największych koncernów energetycznych rosyjskich polecieli z prezydentem Rosji do Pekinu. Tymczasem Chińczycy się opierają. Chińczycy nie dają Rosjanom tego, czego Rosja potrzebuje bardzo. No bo oczywiście chodzi o rosyjskie problemy z eksportem gazu po tym, jak eksport na rynek europejski znacząco się zmniejszył. Dlaczego Siła Syberii 2 na razie jeszcze nie jest projektem przesądzonym?
No właśnie dlatego, że bardzo się dużo zmienia dynamicznie po stronie chińskiej. Chiny już kupują dużo więcej węglowodorów od Rosji niż kupowały dawniej i nie chcą się od Rosji uzależnić, a transformacja energetyczna chińska idzie bardzo dynamicznie, znaczy Chiny bardzo dużo produkują, czyli są dynamiczne wzrosty produkcji zielonej energii. I Chiny już w ostatnich latach wykorzystują mniej gazu, niż im jest potrzebne, znaczy importują więcej niż jak są ich potrzeby, i zaczęły sprzedawać rosyjski gaz na rynku dalej. Czyli trochę się absurdalna sytuacja stworzyła taka, w której Rosjanom zależy na tym, żeby Chiny kupowały coraz więcej gazu, a Chiny będą kupować i będą potrzebować coraz mniej gazu. Więc otwarcie drugiego gazociągu Rosja-Chiny tak naprawdę na razie no nie jest w chińskim interesie i nie jest specjalnie Chińczykom potrzebne, i stąd można powiedzieć takie dość ogólnikowe frazesy, że tak, pracujmy nad tym planem, będziemy go konkretyzować, a konkretów brak.
Jak to wpływa na wzajemny układ sił w tej relacji? Bo jest oczywistym, że Chiny są tym większym, potężniejszym w tej chwili partnerem, od którego w dodatku Rosja w jakiejś części zależy, zwłaszcza wobec tych problemów gospodarczych spowodowanych wojną w Ukrainie. Ale z drugiej strony w tych relacjach Rosja ma jednak pewne atuty. Jednym atutem są rosyjskie siły zbrojne, rosyjskie technologie militarne, które mogą Chińczykom wciąż, jak rozumiem, oferować. Z drugiej strony to były właśnie surowce. Czy spadające znaczenie tych surowców we wzajemnej relacji nie przesuwa tego ciężaru, tej potęgi we wzajemnych relacjach jeszcze bardziej na stronę chińską?
Tak, oczywiście tak. Ta dynamika się bardzo zmieniła w ostatnich latach. Oczywiście nie wiemy, jak się skończy konflikt izraelsko-amerykańsko-irański i kwestia cieśniny Ormuz, bo od tego też bardzo dużo zależy. Natomiast to, co możemy powiedzieć, to to, że Chińczycy na pewno nie będą się uzależniać bardziej od Rosji. W obszarze militarnym nie wiem, czy Chiny potrzebują rosyjskiej technologii już teraz w tym momencie. Natomiast potrzebują Rosji z innych powodów. Przede wszystkim powodów dyplomatycznych, politycznych. Chiny nie chcą dwupodziału świata na sferę amerykańską i sferę chińską. Jest w ich interesie, żeby było takie
dość trudne państwo. A dlaczego nie chcą takiego podziału?
Ponieważ wydaje mi się, że w polityce chińskiej dużo więcej Chiny widzą możliwości dla siebie i zręczniej będą się poruszać, jeżeli tych partnerów będą miały Chiny bardzo dużo. I Chiny nie chcą podziału na strefy wpływów, bo chcą mieć wpływy wszędzie i chcą i z Amerykanami współpracować, i z Rosjanami, i z Europą, i z Afryką, i z Azją Południowo-Wschodnią, i po prostu Chiny myślą bardziej o swojej obecności ekonomicznej w skali całego globu, bez podziałów. I wydaje mi się, że tacy partnerzy jak Rosja, ale też tutaj dobrze jest wspomnieć Indie, są w pewien sposób Chinom na rękę, dlatego że im więcej tych uwarunkowań i im więcej takich państw jak właśnie Chiny i Indie, które nie łączą się w jakieś trwałe sojusze, tylko ad hoc, tam gdzie widzą swoje interesy, współpracują z różnymi państwami, nie czując jakiegoś obligo, żeby tę współpracę rozszerzać i kontynuować, no to jest jakaś wizja chyba polityki w najbliższych latach. Tak to będzie się układać.
Jak te wzajemne relacje chińsko-rosyjskie wpływają dziś na wojnę toczącą się na Ukrainie? Czy Chiny są zainteresowane w jakikolwiek sposób w zakończeniu tego konfliktu i mogłyby Rosję do tego popychać? I w jaki sposób ta wojna w ogóle wpływa na geopolityczną pozycję Chin? Wiem, że pytanie wielopoziomowe i skomplikowane, ale zostawiam pana profesora z miejscem na odpowiedź.
No dobrze, dziękuję bardzo. Wydaje mi się, że Chiny, że w interesie chińskim nie jest kontynuacja tego konfliktu w nieskończoność, natomiast w interesie chińskim zdecydowanie jest to, żeby z tego konfliktu Rosja wyszła nie jako wielki przegrany. Dlaczego? Dlatego, że Rosja ma być ważnym graczem międzynarodowym w interesie chińskim, ma być ważnym partnerem chińskim w ONZ-cie, w Radzie Bezpieczeństwa, ma być stabilnym państwem, którego Chiny się nie boją, jeśli chodzi o bardzo długą granicę lądową, którą z Rosją dzielą. Trzeba pamiętać, że Rosja jest dla Chin też ważna, jeśli chodzi o korytarze transportowe, jeśli chodzi o nową drogę, która będzie rosła na znaczeniu, morską drogę północną wzdłuż czy dookoła Syberii. Więc Chiny chcą mieć stabilną Rosję, która jest w miarę przewidywalna i z którą Chiny mogą współpracować. Więc Chiny wspierają Rosję w konflikcie z Ukrainą gospodarczo. Dość, można powiedzieć, robią dużo, żeby to wsparcie gospodarcze nie miało bezpośredniego przeniesienia na wsparcie militarne, czyli jak gdyby chcą pokazać, że są neutralne, oczywiście nie są, działają w interesie Rosji, ale jest tutaj pewien dystans. Jeśli chodzi o Europę, wydaje mi się, że nie powinniśmy się łudzić, że Chiny będą naciskać na Rosję, żeby ten konflikt szybko zakończyć. Będą raczej wspierać Rosję na tyle, żeby Rosja jakoś sobie radziła gospodarczo, po to, żeby się nic w Rosji nie raz zapadło, żeby Rosja się nie rozpadła. Natomiast Ukraina też jest ważnym partnerem dla Chin. Była ważnym partnerem przed wojną, jeśli chodzi o eksport produktów rolnych ukraińskich. Chiny też sobie ostrzą zęby na odbudowie Ukrainy. Także nie jest to wszystko takie proste.
Czy Chiny mają jakieś czerwone granice? To znaczy, czy Rosja jest w stanie zrobić coś, co zdecydowanie nie byłoby w interesie Chin? Jak na przykład postrzegają Chiny ewentualność, która w Europie wielokrotnie była już rozważana, czyli ewentualnego pójścia dalej ze strony Moskwy i ataku na przykład na jedno z państw NATO? Czy to jest jakaś granica, którą Xi mógłby zaakcentować i powiedzieć Putinowi w tą stronę: panie prezydencie, niech pan nie idzie? Czy to jest jakby poza w ogóle kwestiami, w które HRL chciałaby się wtrącać?
Mnie się wydaje, że Chiny nie chciałyby wchodzić bardzo w rosyjskie decyzje dotyczące strategii walki, rywalizacji z Europą. Europa jest bardzo ważna dla Chin jako rynki zbytu, jako bogate państwa, które mogą kupować dużo chińskich produktów. Jak gdyby tu jest interes chiński. Natomiast Chiny nie chcą, to jest trochę tak, że Rosja Chinom zostawia politykę w Azji Południowo-Wschodniej, w Azji Wschodniej, a Chiny Rosji zostawiają politykę w Europie. Natomiast ta czerwona linia to jest użycie broni atomowej. Wydaje mi się, że gdyby Rosja zdecydowała się na użycie broni atomowej, a przecież takie groźby ze strony Putina padały i nawet dzisiaj ćwiczenia wojskowe rosyjsko-białoruskie w ostatnich dniach pokazują, że Rosja chce, żebyśmy się bali tego potencjalnego ataku nuklearnego Rosji na Ukrainę czy na państwa bałtyckie, no to jest chyba czerwona linia dla Chin, ponieważ Chiny bardzo ostro sprzeciwiają się użyciu broni atomowej i bardzo wywierały dużą presję na Koreę Północną, żeby nie rozwijała programu nuklearnego. wywierały również presję na Iran, żeby tego programu nie kontynuował, więc pod tym względem Chiny, no można powiedzieć, że na pewno nie będą Rosji wspierać. Czy by coś zrobiły i co konkretnie, no to trudno powiedzieć.
Ja jednak będę odrobinę jeszcze drążył, bo czy nie jest tak, że gdyby Rosja zdecydowała się rozszerzyć wojnę na państwa, inne państwa europejskie, to jednak pośrednio uderzyłaby w te gospodarcze interesy chińskie, o których pan profesor wspomina, bo automatycznie handel z państwami europejskimi, co dla Chin jest obecnie niezmiernie ważne, stałby się bardzo mocno utrudniony, ograniczony w różnych miejscach. To mogłoby w kolejny sposób zaburzyć łańcuchy dostaw. No, dużo jest tutaj tych opcji, które mogłyby zaszkodzić HRL, gdyby do takiego konfliktu doszło. Czy to nie jest jakiś czynnik w rozważaniach Pekinu? Widać w ogóle ślad takiego namysłu?
Zdecydowanie tak. Natomiast to jest zawsze bilans zysków i strat. Chiny, ponieważ sytuacja jest bardzo dynamiczna, zarówno jeśli chodzi o, nie wiem, uprowadzenie Maduro w Wenezueli, które było wbrew przecież chińskim interesom, jak również kwestia Iranu i cieśniny Ormuz wbrew chińskim interesom, no Chiny jednak kalkulują, co jest dla nich ważniejsze. No i tutaj w Europie byłaby taka sama kalkulacja, czy więcej zyskają na tym, że nadal wspierają Rosję kosztem współpracy gospodarczej z częścią Europy, no bo trudno nam sobie chyba dzisiaj wyobrazić taki scenariusz, że Rosja atakuje całą Unię Europejską i cała Europa jest ogarnięta wojną, więc pewnie mówimy raczej o jakichś ograniczonych terytorialnie obszarach, pewnie krajach bałtyckich, może Polska, ale na pewno nie główni partnerzy gospodarczy Chin, czyli Niemcy, Francja czy Wielka Brytania, nie w Unii Europejskiej, więc Chiny cały czas będą na bieżąco kalkulować, co im się opłaca i jeżeli ich interes ekonomiczny będzie poważnie zagrożony, to na pewno będą wywierać presję na Rosję, a jeżeli nie, to niekoniecznie. To jest gracz dzisiaj Chiny, bardzo pragmatyczny, myślący o swoich interesach i tutaj mamy chyba bardzo podobną grę polityczną Stanów Zjednoczonych i Chin, które w podobny sposób kształtują dzisiaj swoją politykę zagraniczną.
Mało optymistycznie brzmi to z perspektywy osób siedzących w Warszawie, Krakowie, Katowicach czy Łodzi. Bardzo dziękuję za tą dzisiejszą rozmowę. Profesor Marcin Jakobi, sinolog Uniwersytet SWPS, był dziś gościem w Przeglądzie Zagranicznym Radia RMF 24.
Trwa Przegląd Zagraniczny Radia RMF 24.
Nowy szczep wirusa Ebola, który doprowadził do przynajmniej 600 zakażeń, pojawił się w Demokratycznej Republice Kongo i w Ugandzie. Stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego, tak ogłosiła Światowa Organizacja Zdrowia. Problemem jest fakt, że ognisko wirusa zostało wykryte stosunkowo późno. Choroba mogła rozprzestrzeniać się nawet od kilku miesięcy. Zdaniem WHO wirus stanowi jednak przede wszystkim zagrożenie lokalne i regionalne. Ryzyko pandemii o globalnym zasięgu oceniane jest na razie jako niskie. W przypadku wirusa problemem jest z jednej strony jego wysoka śmiertelność, nawet do 50%, ale także brak szczepionki na tą nową odmianę. Ta ostatnia ma być dostępna najwcześniej za 6 do 9 miesięcy.
Trwa Przegląd Zagraniczny Radia RMF 24.
Izrael poinformował o deportacji aktywistów z globalnej flotylli Sumut. To w sumie około 430 osób, które na około 50 łodziach, jednostkach pływających starało się przedostać z Turcji do strefy Gazy z pomocą humanitarną. Izrael nie pozwolił jednak na przełamanie blokady morskiej, którą zastosował wobec strefy. Aktywiści zostali aresztowani na wodach międzynarodowych, no a przy okazji doszło do skandalu. Izraelski minister bezpieczeństwa wewnętrznego Itamar Ben-Gwir umieścił w swoich mediach społecznościowych film dokumentujący brutalne traktowanie aktywistów przez żołnierzy, co spotkało się z wyraźnym poparciem ze strony ministra. Wśród zatrzymanych przez Izrael znaleźli się również dwaj polscy obywatele. Wszyscy zatrzymani mają się już wkrótce znaleźć we własnych ojczyznach. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Przeglądu Zagranicznego Radia RMF 24. Bardzo wam dziękuję i życzę udanego weekendu. Andrzej Kochut, do usłyszenia.